Magazyn. Polska Wielki Projekt.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w magazynie Polska Wielki Projekt, który mówi o kongresie Polska Wielki Projekt, będącym think tankiem skupiającym ekspertów, specjalistów w dziedzinach ekonomii, kultury, finansów, którym leży na sercu dobro Polski. Od 10 czerwca trwa 12. kongres Polska Wielki Projekt, jak niemalże co roku w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Radio Poznań jest na miejscu od 10. Mają Państwo okazję słuchać naszych relacji na żywo z tego pięknego miejsca. W dzisiejszym magazynie chciałabym zaprosić Państwa do wysłuchania zapisu pierwszego panelu z pierwszego dnia 12. kongresu, zatytułowanego Wojna przyszła do Europy, czy żyjemy w nowej erze? Moderatorem tego panelu był profesor Zdzisław Krasnodębski, a wśród panelistów znaleźli się Nicola Tenzer, naukowiec, pisarz, redaktor, Christopher Shields, korespondent Die Welt oraz profesor Bernard Bourdain, profesor filozofii politycznej i historii idei. Zapraszam do wysłuchania fragmentu tego niezwykle interesującego panelu. Pełen zapis kongresu Polska Wielki Projekt znajduje się na stronie YouTube kongresu.
Wojna przyszła do Europy. Czy żyjemy w nowej erze? To jest tytuł pierwszej dyskusji, pierwszego panelu, którego uczestnikami są pan Nicola Tenzer, francuski pisarz i publicysta, Bernard Bourdain, ksiądz profesor, historyk idei i filozofii politycznej. Wśród naszych panelistów jest także gość z Niemiec, to niemiecki korespondent słynnego Die Welt, Christoph Schlitz. Gospodarzem tego panelu jest profesor Zdzisław Krasnodębski.
Chciałem zacząć od tego, że pan premier zarysował polską wizję tego, co się dzisiaj dzieje w odniesieniu do historii, do naszej przeszłości, niestety bardzo mało znanej w Europie. Nie wszyscy wiedzą, dopiero teraz na nowo jest to odkrywane, jak bliskie są nasze związki z Ukrainą, z Białorusią. Tradycja Rzeczypospolitej, pierwszej Rzeczypospolitej, no, budzi dzisiaj coraz większe zainteresowanie na uniwersytetach, ale przez lata całe dominowała zupełnie inna perspektywa, jeżeli chodzi o historię Europy Środkowo-Wschodniej. I pan premier wezwał w zasadzie do odwagi. Powiedział, że potrzebujemy odważnej Europy. Odważnej Europy. I jak wiemy, od paru miesięcy my się domagamy tego, czy prosimy o to Europę. Teraz mamy tutaj bardzo wybitnych przedstawicieli dwóch państw, które niewątpliwie odgrywają w polityce europejskiej ogromną rolę. No i właśnie, chciałbym porozmawiać trochę o tej perspektywie, ponieważ Polska została zarysowana, o tej perspektywie francuskiej i niemieckiej. I może zacznę od pana Nicola Tenzera, który jest politologiem, też prowadzi jeden z think tanków, który jest też znany z tego, ja muszę powiedzieć, że o ile mam możliwość śledzenia debaty francuskiej, to pan jest jednym z nielicznych francuskich intelektualistów, ekspertów, który ma do tej wojny bardzo zdecydowany stosunek również do NATO, zabiega w zasadzie o aktywną politykę francuską, żeby uznać prawa Ukrainy, zaangażować się militarnie. Jak wiemy jednak, prezydent Macron raczej woli rozmowy telefoniczne z prezydentem Putinem. I gdyby pan mógł wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje? Bo nie jest to do końca dla nas zrozumiałe tu w Polsce, w Warszawie, prawda? Gdzie, jak mówią eksperci, w zasadzie w każdej chwili można by byłoby się spodziewać ataku rakietowego. Miejmy nadzieję, że to się nie stanie, prawda? Ale my żyjemy tutaj w cieniu wojny i uważamy, że to jest ogromne wyzwanie. I pan również tak uważa. Słyszałem wywiady z panem. A dlaczego pana rodacy Dlaczego klasa polityczna i klasa intelektualna też, ludzie kultury nie podzielają pańskiego zdania? Mają panowie, dodam jeszcze po mniej więcej 8 minut na początek, potem będziemy starać się rozmawiać i nawiązać jakąś rozmowę, debatę między nami. Proszę bardzo.
Thank you very much. I think it's better probably for me to speak in English.
Bardzo dziękuję. Być może lepiej bym mówił po angielsku aniżeli francusku, ponieważ większość osób rozumie angielski lepiej aniżeli francuski. Ale rozumiem, że także istnieje tłumaczenie na język francuski.
Sorry?
I said that there was a time in Warsaw.
Powiedziałem właśnie, że był taki czas, kiedy język francuski w Warszawie dominował. Tak, prawdopodobnie jest to sygnał pewnej zmiany geopolitycznej, ale jakby nie było, przede wszystkim chciałbym przywołać fakt, że wojna, która właśnie trwa, jest wojną przeciwko Europie. Jest wojną przeciwko nam. Jest wojną przeciwko podstawowym zasadom, których powinniśmy bronić. Jest wojną przeciwko wolności, praworządności, prawom człowieka oraz zasadzie godności. A więc albo wygramy tę wojnę, albo Europa przestanie istnieć. I myślę, że taka jest właśnie rzeczywistość. Sytuacja jest albo biała, albo czarna, albo dobra, albo zła. Nie ma trzeciej drogi. Nie ma tu miejsca na jakieś połowiczne stanowiska, niejednoznaczne stanowisko. Albo poprzemy Ukrainę, albo jesteśmy stronnikami Putina. I myślę, że po części moja odpowiedź na pana pytanie byłaby taka. Albo jesteśmy gotowi sprawić, by Ukraina wygrała wojnę, albo historia pociągnie nas do odpowiedzialności. Żyjemy w ważnym momencie historycznym. Popieramy Ukrainę, ale być może nie damy jej tyle broni, by mogła wygrać tę wojnę. Wygrać wojnę, wyjaśnię, to znaczy nie tylko to, by Ukraina mogła chronić swój naród przed agresją Rosji, ale również to, by rosyjskie wojska wycofały się z terytorium Ukrainy. Donbas i Krym, jeśli nie zostaną wyzwolone, nie będzie ani pokoju, ani zwycięstwa. I sytuacja, której obawiam się najbardziej, to coś na kształt utrwalonego konfliktu, zamrożonego konfliktu. To znaczy, jest wielu propagandystów rosyjskich, którzy traktują Ukraińców jako nazistów czy faszystów i mówią, skoro tak, to musimy chronić Ukrainę. Inni mówią, no skoro tak, to musimy pożywić się z Rosją, ale oni nie służą dobrze interesom Ukrainy. Ci, którzy dobrze służą Ukrainie, to ci, którzy nie przyjmą żadnego rozwiązania pokojowego tak długo, jak wojska rosyjskie znajdują się na Ukrainie. Od 2014 roku okupacja Donbasu skutkuje okupowaniem terenów Ukrainy. Tam dokonują się tortury, zniknięcia ludzi, zniknięcia osób, a więc naruszanie praw narodu ukraińskiego. A więc jeśli Rosja zachowa taki wpływ na część terytorium Ukrainy, to jest sytuacja, czy to będzie sytuacja nie do zaakceptowania. Nie będę krytykował swojego kraju z zagranicy. To jest ogólna zasada. Ale po pierwsze, uważam, że są trzy podstawowe błędy, które być może charakteryzują staromodną geopolitykę, a które nadal dominują w establishmencie francuskim, niemieckim, amerykańskim i w jeszcze kilku innych krajach. Chodzi o to, że istnieje jakaś hierarchia pomiędzy państwami, że istnieją kraje ważne, powiedzmy Stany Zjednoczone, Francja, powiedzmy Rosja, Chiny, oraz kraje, które nie należą do takich państw elitarnych. Otóż to jest błędne podejście. I ten koncept hierarchii właśnie pomiędzy państwami jest nie do przyjęcia. Rzeczywistość Europy jest taka, że wszystkie narody są równe i nawet najmniejsze spośród nich ma znaczenie geopolityczne. W 1983 roku Milan Kundera napisał znakomity esej, na pewno Państwu znany, który mówił o wartości małych narodów. Co to są małe narody? No, Polska na pewno nie jest małym narodem, Ukraina także nie jest małym narodem, ale niektórzy nadal uważają, że poza największą piątką właściwie inne kraje nie mają znaczenia i to jest zdecydowanie błąd. I dlatego musimy, także największe kraje muszą uwzględnić tę rzeczywistość Europy. I siła może być większa pośród takich krajów jak Polska czy Ukraina niż pośród tych tak zwanych starych krajów Europy. Pamiętam, przed rozszerzeniem w roku 2004 prowadziłem dyskusję z Leonem Michel, to był ojcem Charlesa Michela, i mówił, dlaczego Polska, Czechy, Słowacja, kraje bałtyckie miałyby być uznane za mniej europejskie niż Francja, Niemcy, Włochy czy Hiszpania. Myślę, że jesteśmy równi i z całą pewnością trzeba zwalczać to stare uprzedzenie. Istnieją kraje starego establishmentu, które uważają, że nie ma różnicy pomiędzy krajem i rządem. A dla mnie to jest podstawa geopolityki. Renaud Aron w latach 60. filozof rozróżniał, mówiąc o Związku Sowieckim wówczas, mówiąc, że historia Rosji, czy wówczas Związku Sowieckiego byłaby inna bez tego rządu. Historia Rosji byłaby inna bez rządu Putina. I musimy też pamiętać o to, by również opierać się pewnemu romantycznemu podejściu do Rosji. Wiele osób mówi o wspaniałej historii Rosji. Mówią o Katarzynie Wielkiej, mówią o Tolstoju, mówią o Dostojewskim być może, ale teraz historia to Putin. To jest reżim przestępczy. Więc myślę, że są pewne korzenie tego błędu, takie mianowicie, że nie zwraca się dostatecznej uwagi na prawa człowieka i na przestępstwa wobec ludzkości. Jeśli przymykamy oko na to, co działo się w Czeczenii podczas II wojny czeczeńskiej, jeśli przypomnimy sobie wybuchy, czyli bomby podłożone pod blokami w Moskwie przez FSB, jeśli będziemy na to przymykać oko, nie ujrzymy w realnym świetle reżimu Putinego, albo Gruzja, 2008 rok. Po 2008 roku Rosja właściwie wydarzenia, które miały wówczas miejsce i potem, zostały zapomniane. I Syria również. Putin poparł Asada i po roku 2015 zabił więcej cywilów syryjskich aniżeli ISIS. Zbrodnie przeciwko ludzkości w Syrii to bodaj najstraszniejsza rzecz, która wydarzyła się w XXI wieku. Ale to było daleko, to było za granicą. To nie było w naszym świecie, a więc łatwo było o tym zapomnieć. A rzeczywistość jest taka, że w pewnym stopniu podaliśmy Putinowi rękę. On dzięki temu mógł dokonać tych rzeczy i uniknąć jakiejkolwiek kary. Żaden z liderów europejskich nie oskarżył Putina o zbrodnie przeciwko ludzkości w Syrii, ani też na Ukrainie od roku 2014. No więc taki jest mój wniosek. W Europie toczy się wojna przeciwko Europie, w środku, w sercu Europy. Europa czy Ukraina jest Europą. To jest nasza wojna, to nie jest ukraińska wojna, to jest wojna Europy. Jeśli więc poważnie nie podejdziemy do możliwości zwycięstwa w tej wojnie, to prawdopodobnie Europa przestanie istnieć i to jest prawdziwe zagrożenie, przed którym stoimy.
Dziękuję Państwu za uwagę. Przypomnę tylko, że 12. Kongres Polska Wielki Projekt trwa cały czas w Warszawie, ale z mocnymi naprawdę akcentami poznańskimi, bo i wspomniany przeze mnie profesor Zdzisław Krasnodębski, będący w końcu przewodniczącym Rady Programowej Kongresu Polska Wielki Projekt, i jedną z panelistek była poseł Jadwiga Emilewicz, jeden z paneli prowadził prezes Radia Poznań Maciej Mazurek, także jest silna reprezentacja poznańska. Zapraszam do śledzenia kongresu na stronie YouTube kongresu i zapraszam do odwiedzenia Arkad Kubickiego w Warszawie do jutra, do 12 czerwca. 12. Kongres Polska Wielki Projekt będzie trwał. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Magazyn Polska Wielki Projekt.